Głośniej, bo mamy głośniej. Problem z mikrofonem jednym, proszę.
Chcę zapytać o relację między arcybiskupem Jerzym Awnewiczem a papieżem, wtedy jeszcze kardynałem, Karolem Wojtyłą. Przyjaźnili się obaj i Elżbieta próbowała ich poróżnić między sobą. W związku z kardynałem, w związku z arcybiskupem Awnewiczem mam też pytanie, czy ksiądz studiując te dokumenty w IPN-ie dostrzegł, czy doszedł do tych pomysłów Elżbiety, by skwitować księdza arcybiskupa. Pojawiały się takie sugestie, rozmawiając z panem Markiem Lasotą, mówił o tym, że takie pomysły gdzieś tam w kręgach SBC się pojawiały. I na koniec właśnie może księdza ocena postawy arcybiskupa Awlewicza.
To znaczy ja nigdy nie zajmowałem się arcybiskupem Awlewiczem jako osobą, tylko to, co pan Marek Lasota wcześniej pisał, a później ja znajdowałem jakieś jakby przyczynki do tej sprawy, to rzeczywiście było tak, że kardynał Wojtyła bardzo cenił Awlewicza, waszego biskupa, później da się chyba podniósł go do rangi arcybiskupa, zaprosił go na kazania, które głosił w Watykanie, więc to wszystko świadczy o dalekiej przyjaźni. Konkretów nie znam, natomiast prawdą jest, że zawsze wokół Karola Wojtyły próbowano prowadzić tak zwane gry operacyjne, czyli właśnie kłócić, jątrzyć, szczuć i tak dalej. Czy to robiono w konkretnym przypadku na relacja Awlewicz a Wojtyła, to ja nie wiem. Natomiast znam inne przypadki, że właśnie, czy to jak się papież przyjaźnił nawet z osobą świecką, czy intrygi różnego rodzaju i tak dalej. Dlaczego to robiono? Dlatego, że Elżbieta, proszę, ja tutaj też nie chcę powiedzieć, że Elżbieta była genialna, bo to była instytucja typowo radziecka. Natomiast wiele lat przed wyborem były raporty elżbieckie, że papież, że Karol Wojtyła ma zostać, może zostać papieżem. Czyli jednak ich penetracja Watykanu i przecieki, a później mam to potwierdzenia z Instytutu Gałka, bo mam dużo raportów na temat Karola Wojtyły jeszcze jako arcybiskupa, świadczyły o tym, że rzeczywiście Elżbieta przyjmowała taki wariant i to nie było takie zaskoczenie. Tu trochę może powiem coś dowcipnego, że zachował się też taki, zresztą pan Marek Lasota też to opisuje, takie sprawozdanie z Komitetu Centralnego, że jak tam były obrady i to był dzień 16 października wiadomego roku, no to przybiegł ktoś tam i powiedział, że został Karol Wojtyła papieżem. Agierek krzyknął wtedy Jezus Maria. No to jest rzecz prawdziwa. I dla wielu ludzi było zaskoczenie. Natomiast Elżbieta nie. Elżbieta już robiła te różne rzeczy. Oczywiście one zostały intensywniej prowadzone po roku 76. Natomiast o ile nie znam przykładów, to znam przykłady z księdzem Blachnickim, który przebywał tu na terenie diecezji tarnowskiej, bo to jest Krościenko, gdzie cały czas starano się oczernić księdza Blachnickiego w oczach środowiska Wojtyły, czyli szczuto, jakieś tam insynuacje i tak dalej. Więc to niestety było na porządku dziennym. Ja się tak specjalnie Awlewiczem nie interesowałem, więc tutaj nie chciałbym się wypowiadać. Natomiast oczywiście on był tak zwanym figurantem. Figurant to znaczy osoba, przeciwko której Elżbieta robiła intrygi i śledziła ją. I to była postać według mnie bardzo prawowierna.
Proszę Państwa, kto? Tam z tyłu może. Momencik, proszę poczekać na mikrofon.
Dziękuję bardzo. Mam takie pytanie, bo ksiądz mówi o przyznaniu się, wybaczeniu po przyznaniu się, ale czy troszkę w poprzek temu nie stoi chociażby ostatnie przypadki, co prawda nie osoby duchownej, ale jak najbardziej polityka, pana Michała Boniego, no, który tak się przyznał po 17 latach, też nie do końca, coś tam tłumaczył, ale to jest jakby jeszcze jeden problem, ale drugi problem chyba jest ważniejszy, że ci wszyscy, którzy 4 czerwca też dawali przykład pana Michała Boniego jako zaszczutego, którego pan Macierewicz chciał zniszczyć, który no był takim wręcz przykładem osoby do niszczenia, one uważają, że dobrze robiło, że go bronił, że to, że wyszła jakaś tam prawda, to nie ma znaczenia. Ważne jest to, że ją chciano po prostu zniszczyć, że jakby tutaj to jest największa wina lustracji, dochodzenia do prawdy i tego, co się później z prawdą dzieje. Dziękuję.
To znaczy, to są dwa różne problemy. Ja osobiście wypowiedziałem się pozytywnie o panu Michale Bonim po jego przyznaniu się, chociaż niektórzy właśnie do mnie mieli pretensje, że ja tutaj tak ostro w innych sprawach, a Bonim mu wybaczam. Dlatego, że ja uważam, że w ogóle przyznanie się do tej sprawy przecina w wypadku tej osoby pewien problem. Co więcej, jest przykładem dla innych. Oczywiście, ja bym wolał, żeby on to powiedział wtedy, co pan mówi, 4 czerwca 92 roku. Nie zrobił tego, ale znowu on coś jednak powiedział. Ja uważam, że niezależnie od tego, czy to było o 5 lat za późno, czy o 25 lat za późno, trzeba, ja tu już bardziej mówię jako ksiądz niż historyk. No jako ksiądz mówię, że jednak trzeba pamiętać też o tej Ewangelii, gdzie tam ci robotnicy do winnicy przychodzą, jedni przychodzą od razu i cały dzień pracują, a inni na godzinę przed. Więc to się bierze pod uwagę. Niemniej, oczywiście, sytuacja 4 czerwca 92 roku jest skandaliczna, bo co się stało? Ci wielu tajnych współpracowników nie tylko, że nie przyznawało się, ale wręcz atakowało lustrację. Co więcej, wielu ludzi dobrej woli myślało, że oni mają rację i właśnie zbierano podpisy w ich obronie, robiono wariata z Macierewicza i tak dalej. I ja powiem taki przykład. No właśnie a propos tutaj zapytania tarnowskiej decyzji. Ostatnio miałem rozmowę z takim księdzem, już emerytowanym, który właśnie mi powiedział, że on podpisał w dobrej wierze ten protest przeciwko mojej książce. Ale jak se przeczytał i przemyślał te rzeczy, to jemu jest wstyd. Ale dlaczego? Dlatego, że wtedy no tak mu to przedstawiano. Że tu po prostu atakuje się biskupa na podstawie sfałszowanych dokumentów. I dokładnie tak było w 92 roku. No przecież ja pamiętam ten dzień doskonale. Wrzask, krzyk, że to się rozwala, wszystko, cały ustrój. Gdybym był na miejscu pana Michała Boniego, oczywiście bym to powiedział najpóźniej 4 czerwca 92 roku, no ale też no, trudno mi się wstawiać w postawę innych. Ale zobaczcie państwo, że nie ma też naśladowców Boni. Dzisiaj ogromna grupa ludzi, ciągle są publikowane katalogi i na przykład 4 eurodeputowanych. No jakim cudem oni się tam znaleźli? Że oni wszyscy powinni nie kandydować, bo powinno im sumienie jednak coś wyrzucać. A oni nie. I ten sam mechanizm od razu zaprzeczają. Myślę, że stoimy ciągle na progu dopiero wielkiej fali ujawniania pewnych spraw. Jedni przez lustrację, inni przez badania historyczne, inni przez jakieś inne rzeczy, przez działalność dziennikarzy. Teraz te akta jednak są w czytelni jawnej, więc lepiej, żeby to wszyscy zrobili już, a nie czekali, aż coś się ukaże.
Jeszcze momencik, tu pan był.
Jacek Lasbał, Polska Telewizja. Proszę księdza, zapytam jak Kasandry, chociaż Kasandra źle wróżyła. Znaczy nie chodzi mi o to, że nieprawdę mówiła, tylko inne rzeczy przewidywała. Czy jest szansa w tej dekadzie, żeby Polacy doczekali się takiego rządu, który ujawni całą prawdę o PRL-u?
Jadąc tutaj słyszałem konferencję prasową pana Janusza Kurtyki, mówiący, że obcięto po raz kolejny budżet IPN-u. I to jest właśnie tak, że rząd jest oficjalnie za lustracją, ale robi wszystko, żeby tej lustracji nie było. I moim zdaniem to nie chodzi o to, czy rząd nosi taką etykietkę, czy nie, tylko chodzi o to, że jednak jest ogromna siła przeciwko tej lustracji. Ale dlatego ten cały proces będzie rozpisany na lata, a może na dekady, bo już historyków nikt nie zatrzyma. To będzie szło gorzej, z wielkimi oporami, powoli, a będziemy te wstrząsy przeżywali niestety na dłuższy czas. I to, co nam to lobby funduje, to właśnie jest dokładnie odwrotnie niż w Niemczech. W Niemczech to się już kończy, mogą Niemcy zamknąć ten rozdział, a my dopiero ciągle otwieramy.
Dziękuję bardzo.
Tak.
Dlaczego PiS nie zgodziło się na otwarcie wszystkich teczek? Wtedy Trybunał Konstytucyjny...
A to już trzeba, to trzeba do PiS, proszę panią. Ja myślę, że ja wiem, gdzie tkwią problemy. Myślę, że w dwóch sprawach. Ale to jest moja ocena, więc proszę tutaj nie myśleć, że ja zjadłem wszystkie rozumy i tak. Pierwsza rzecz, że oprócz tajnej współpracy są sprawy obyczajowe. I ja na przykład w swojej książce nie napisałem ani razu o tych sprawach obyczajowych. Wspomniałem tylko, że był werbunek z powodów spraw obyczajowych. Ale nie pisałem, czy one były, no jesteście Państwo dorośli, czy były hetero, czy homo i tak dalej. Czy alkoholizm. Dlaczego? Bo właśnie ja tu jako ksiądz nie chciałem nawet w życie tajnych współpracowników czy funkcjonariuszy wchodzić z taką tanią sensacją. Dla mnie był problem współpracy, a nie jego dramatów rodzinnych. Poza tym no, działacze Solidarności, ja znam przecież to środowisko, to też nie byli święci, jak to mówi pan Romaszewski. No, mieli różne swoje tam no, różne problemy rodzinne, małżeńskie. Więc według mnie tego nie wolno wywlekać. Niemniej jednak to jest moje założenie w książce. Ktoś może taką samą książkę napisać, gdzie właśnie sprawy obyczajowe będą wyrzucone jakby na pierwsze miejsce. I na sensacji. Co moim zdaniem jest krzywdą dla lustracji, bo wtedy się staje to taką tabloidem, a nie problemem rozwiązywania przeszłości. I wtedy może się okazać, że wielu ludzi, a mam takie konkretne przypadki, boją się ujawnienia tych spraw no, trudnych. No, według mnie najbardziej to tak zwane lobby homoseksualne. I to jest powód, dla których te szeregi się zwierają w różnych momentach. I to nie jest opcja polityczna, tylko po prostu lęk. A drugi powód, też moim zdaniem nieprawdziwy. Była ta słynna szafa pułkownika Lesiaka i rzeczywiście po 1989 roku próbowano skompromitować Kaczyńskich, ale po 1989 roku fałszowano teczki. Natomiast no, to jest skutek tego, że jednak SBK-u wpuszczono do UOP-u i oni tam dalej działali, dalej mieli te swoje macki. Natomiast to są sporadyczne przypadki. I według mnie nawet gdyby się takie pojawiły sytuacje, które są absolutnie łatwe do ustalenia, że to jest po 1989 roku, to bardzo prosto można ustalić, no to powinno się otworzyć. Ja jestem zwolennikiem takiej tezy, że lustracji obligatoryjnej powinny być poddane osoby publicznego zaufania. Ja tu drzwi nie otwieram, to jest skopiowanie wzorca niemieckiego, czyli urzędnicy wszystkich szczebli, nauczyciele, i też nie tylko wyższych, tylko w ogóle uczelni, szkół, dziennikarze, a ci duchowni, którzy pełnią funkcje, to znaczy są katechetami, pobierają pieniądze jako kapelani wojskowi, oczywiście oni są bardzo potrzebni. Znaczy ja nie mówię, że pobierają pieniądze w złym słowa znaczeniu, tylko że są na etatach państwowych, czy inne osoby. Natomiast jak ksiądz jest kapelanem u sióstr zakonnych, no to jest problem już biskupa, bo on nie pełni zewnętrznej funkcji. I wszystkie zawody inne społecznego zaufania. Na przykład w Polsce, nie wiem czy Państwo wiecie, wszyscy prawnicy są poddani. Nikt się nie pyta prawników. Każdy prawnik musi złożyć oświadczenie lustracyjne, bo państwo polskie boi się jednak tego, że prawnik może fałszować jakieś akty notarialne. Więc już pewne grupy są. To jest jedna rzecz, a druga, ja jestem zwolennikiem austolustracji, bo Kościół nie musi czekać na ustawę państwową, co tam Sejm podniesie rękę, czy nie podniesie, tylko Kościół musi dbać o swoją wiarygodność i musi być autolustracja, czyli chęć wewnętrzna Kościoła do oczyszczenia, żeby był silniejszy moralnie, a nie to, żeby tam podejrzewano pewne rzeczy. Tak to widzę.
Czy ktoś jeszcze? Tam powiem.
Jeszcze coś ksiądz?
Nie, ja może coś wesołego powiem, bo to tak akta IPD-u są zdemonizowane. Tam jeszcze pani coś jeszcze powie.
To będziemy mieli ostatnie pytanie.
Tak.
Sam raz zabiegamy do czasu za 10.
No doskonale, tak właśnie myślałem, żeby skończyć.
Ja chciałam zwrócić się do księdza tutaj, bo widzę, że ksiądz ma bardzo wielkie poczucie sprawiedliwości. Czy księdza nie gnębi taka myśl, że po prostu lustruje swoich współbraci, a na przykład te osoby, które tam no, były posądzane o to, że tam współpracowały, a nie bardziej te osoby, które były oficerami, czy te, które księdza prześladowały, nazwiska konkretnie i dane osoby? I czy jako ksiądz, zamierza ksiądz dalej jako ksiądz występować, czy po prostu jako osoba cywilna? Dlatego, że no, troszeczkę mi się to z misją kapłana... Troszeczkę mi się to jakoś... Nie widzę tej misji kapłańskiej księdza do tej działalności.
No ja panią widzę pierwszy raz, więc może pani po prostu nie zna.
No,
no. No, ale może ja odpowiem. Nie?
Dajmy szansę,
ja odpowiem. Ja odpowiem, dobrze? Proszę panią. Nie, widać, że pani nie czytała mojej książki, dlatego że wszystkie nazwiska funkcjonariuszy SB są podane z imienia i nazwiska. Nie, o ile właśnie w wypadku tajnych współpracowników, gdy nie mam stuprocentowej pewności, nie podaję tego. I zobaczycie państwo, nie dlatego, że ja nie chcę, tylko po prostu muszę mieć ten koronny dowód, tak jak domniemanie niewinności. W wypadku funkcjonariuszy domniemania niewinności nie ma. Wszyscy po imieniu, nazwisku są podani. Jeżeli chodzi o moje sprawy, ja tego nie opisywałem. Dlaczego? Właśnie dlatego, że nie chcę opisywać swoich spraw, bo nie jestem bezstronny, no bo jestem pokrzywdzony. I właśnie dokumenty dotyczące mojej osoby, one sięgają w tej chwili no prawie że 1500 stron, bo działalność IPN-u właśnie polega na tym, że co chwilę nowe, kolejne dokumenty się pojawiają, bo jest to jak wykopaliska. To opisze ktoś inny. Ja nie chcę swojej sprawy opisywać, bo mam pełną świadomość, że to mogłaby być trącić o jakąś tam zemstę czy coś w tym rodzaju. Natomiast, no nie wiem, jakie pani, dlaczego pani mnie pyta, czy jako ksiądz, czy jako świecki. Ja przyjąłem świadomie święcenia kapłańskie i to, co robię, jest związane z poczuciem prawdy o Kościele. Oczywiście mógłbym być klakierem i klaskać. Wspaniale, fajnie, super. Tak jak lekarz nieraz powie, wie pan, no ma pan raka, ale no ja jestem taki kulturalny człowiek i mówię, że pan jest chory na grypę, nie? No umrze pan, ale ja jestem okej. Ja jestem wspaniały lekarz, miły, sympatyczny, taki lekarz pierwszego kontaktu. Znaczy ja tu, broń Boże, jak są lekarze, tylko ja mam dużo do czynienia ze środowiskiem medycznym ze względu na niepełnosprawne. Więc jest pytanie, czy ksiądz to ma być taki miły facet, który powie to, co ktoś w danym momencie oczekuje. Ale zobaczcie państwo, ja tu wiele razy mówię o księdzu Blachnickim. Ksiądz Blachnicki za życia wcale nie był miły i sympatyczny, w tym znaczeniu, że go wszyscy kochali. Właśnie on był tym trochę buntownikiem Bożym, który jednak szedł pod prąd, ale szedł dlatego, bo widział, że trzeba o pewne sprawy się w Kościele upomnieć. Dzisiaj jest kandydatem na ołtarze. I wielu świętych jest takich i wielu zacnych kapłanów, którzy nie są właśnie klakierami dla Kościoła.
Byli bardzo niepokorni.
Tylko byli niepokorni w znaczeniu ewangelicznym. No szukali rozwiązania tych spraw. Proszę panią, czy gdybym ja 2 lata temu wrzucił akta do pieca, czy by się rozwiązały problemy w Kościele? One by się tylko przedłużyły na miesiąc, na 3 miesiące. Ktoś inny by z tym problemem wyszedł. I wtedy by było dokładnie to samo. Więc tutaj poczucie kapłaństwa wcale nie zmienia. Dlaczego ja jeszcze jako ksiądz się podjąłem? Bo ja to środowisko znam. Jestem księdzem i łatwiej mi czytać akta, bo ja mogę przez pryzmat swoich doświadczeń mogę konsultować z innymi księżmi. Gdybym ja tej książki nie napisał, przyjdzie młody historyk, 24 lata, i właśnie opiszę sprawy obyczajowe, walnie w to i tak dalej. Tak jak to młodzi robią. Natomiast ja starałem się jednak przez pryzmat no, środowiska duchownego, czyli to jest ta autolustracja. I jeszcze jedną rzecz powiem na końcu. Czy chociaż jedna osoba wystąpiła do sądu przeciwko tej książce? Tu jest 130 nazwisk, jeżeli chodzi o tajnych współpracowników. Proszę zauważyć, że nie zrobiono tego. Nie dlatego, że ktoś się bał. Bo myślę, że w sądzie to by... Spodziewałem się, że będzie kilka procesów, tylko że sposób opisania jest taki, że nie daje szansy na to, żeby to zaskarżyć. Bo to nie jest właśnie kłamstwo. Jeżeli by tu były kłamstwa, ja bym z sądu kościelnego czy biskupiego po prostu nie wyszedł. I dlatego uważam, że biskup Skworc, zamiast mnie podać do sądu kościelnego, a powinien to zrobić, bo gdyby on się czuł niewinny, proszę bardzo, sąd kościelny pozywa duchownego, że go oskarżył. Zrobił taki krok? Ani razu. Tylko wzywał księży, proszę podpisywać i oni będą tymi żywymi tarczami. Więc tutaj ta droga prowadzi. Ja myślę, że tutaj czas pokaże. Czas pokaże, kto miał rację w tej całej sprawie. I najlepsze chyba jakieś takie zamknięcie tego problemu jest takie, co właśnie chciałem powiedzieć na końcu, już nie będę mówił tu różnych humoresek, bo tam są w aktach, w suplemencie będzie tak zwany humor teszek, tam są też takie humorystyczne rzeczy. Jest takie moje doświadczenie, o którym nie piszę. Moje ostatnie spotkanie z papieżem, 23 kwietnia 2002 roku, pamiętam ten dzień, bo to był dzień świętego Wojciecha. Papież zaprosił wszystkich księży, którzy byli wtedy w Rzymie, na mszę świętą, patron Polski, po polsku była msza. My wychodzimy i na plac świętego Piotra tu stoją dziesiątki wozów transmisyjnych i setki dziennikarzy. Dlaczego? Bo tego samego dnia papież wezwał 14 kardynałów amerykańskich w sposób bezprecedensowy na tak zwany dywanik i pouczył ich, że w sprawach obyczajowych, które oni próbują pod ten dywan zamiatać, nie wolno tak postępować. I trzeba było aż interwencji Ojca Świętego. I kardynałowie amerykańscy przyjechali do Rzymu. I działo się to w kamerach, wśród kamer telewizyjnych, dziennikarzy. Jaki jest dramat Kościoła amerykańskiego? Że tam niestety były ogromne odejścia z Kościoła. Ale nie dlatego, że niewielka grupa księży dopuszczała się molestowania, tylko dlatego, że to ukrywano. I to był powód zgorszenia. I moim zdaniem sprawa problemów amerykańskich i polskich jest identyczna. Oczywiście inna jest materia, bo tutaj dotyczy to paru procent i tam dotyczy paru procent. Tylko dramat jest tym, czy Kościół jest wiarygodny, czy Kościół chce stworzyć korporację, że swoi bronią swoich, my co innego, a wierni co innego, inne wymagania. Więc myślę, że gdyby dzisiaj żył Jan Paweł II, to by tak zafunkcjonował. I tutaj się nie boję takich określeń, bo tak zrobił Benedykt XVI. Benedykt XVI dokonał rzeczy, której nigdy nie było w historii najnowszej Kościoła. Nie było takiego przypadku, że odwołał dwa dni, w ciągu dwóch dni metropolitę tuż przed jego ingresem. To nie jest kwestia nawet, czy on współpracował, czy nie, tylko że podjął papież decyzję, przeciął całą sprawę. Nigdy inny papież tego nie zrobił. Benedykt XVI ma 80 chyba lat i ma, moim zdaniem, zachował się jak młodzieniec. Po prostu podjął śmiałą, odważną decyzję, żeby rozciąć problem, a nie to, żeby to się dalej jątrzyło i dalej były domysły czy inne sprawy. I na tym chyba mądrość Kościoła polega, że Kościół się mocuje, bierze jak byka za rogi, a nie, że nie chowa tego pod dywan. No to jest taka moja końcówka. Ja jeszcze może powiem na koniec, że prowadzę stronę internetową. Zaraz. Stronę internetową, bardzo prosta, 3razyw.isakowicz.pl, gdzie piszę na bieżące sprawy, nie tylko oczywiście ilustracji. W Gazecie Polskiej mam stały felieton na ostatniej stronie. W każdą środę się ukazuje. Jeżeli Państwo chcecie utrzymać kontakt, to oczywiście drogą e-mailową. Ja z góry przepraszam, że może nie na wszystko od razu, tam jest na stronie internetowej, nie od razu odpiszę, dlatego że ja jestem zalewany i proszę też mnie zrozumieć. Ja tu wyjść na ulicę nieraz nie mogę, bo no, ze względu na tą moją gębę taką, a nie inną, bo noszę brodę i nie mogę jej zgolić. Jestem rozpoznawany i często ludzie mnie zaczepiają na ulicy. I co jest ciekawe, nie słyszę złych rzeczy. Ludzie chcą rozmawiać. I to właśnie mnie przekonuje, żeby tak się spotykać, bo cały problem polega na tym, że nie ma tej rozmowy. Jakby był dialog, jakby się wyjaśniało, mówiło, rozmawiało, to by to się rozwiązywało, ale nie dekretem, nie komunikatem prasowym, bo to już nie te metody.
Proszę księdza, tak, przepraszam, tak, ale zawsze bawem. Ja bym nie może tam bawię serce. Ksiądz mnie nie pamięta, trudno, nie, żeby po 30 latach, ale tak. Ja byłam uczestniczką mszy świętej w Miszczejowicach. Tak, chodziłam z księdzem w 14 grupie.
A no to bardzo mi miło.
Ja doskonale znam, a pani chce zadać pytanie, ile zna takich księży, które w latach 80. zajęli się niepełnosprawnymi dziećmi umysłowo? Bo ja znam pierwszego takiego księdza.